Dzień dobry, a naszym gościem jest Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej i też były minister zdrowia, co nie jest bez znaczenia.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, ale nie o zdrowiu zaczniemy, ale o zupełnie czym innym. Trwają czystki w Platformie Obywatelskiej?
Co?
Czystki w Platformie Obywatelskiej. Nic pan na ten temat czystki? Nie wie, bo że to nie doszło do Brukseli.
To mnie pan rozbawił.
Ale panie pośle, Borys Budka oddaje się do dyspozycji Donalda Tuska. Tomasz Siemaniak oddaje się do dyspozycji Donalda Tuska. Donald Tusk podobno się denerwuje, a pan mówi, nie, nic się nie dzieje, jestem rozbawiony.
Jeszcze nic nie zdążyłem powiedzieć. Rozbawił mnie pan słowem czystki, panie redaktorze. Ja rozumiem jakby zasady funkcjonowania mediów. Pan mnie i wszyscy pańskie koleżanki i koledzy pytacie o Budkę i Siemoniaka, więc informuję, że zarówno Borys Budka, jak i Tomasz Siemoniak oddali się do dyspozycji Donalda Tuska.
A co to znaczy oddać się do dyspozycji? Bo to jest zabawna formuła, wie pan, oddaje się do... urodzinach, na które też się spóźniałem pacholęciem będąc, też się oddawałem do dyspozycji rodziców, tak? To rozumiem, że to o to chodzi.
Ja odpowiem panu pytaniem na pytanie. Bo skoro Budka i Siemoniak oddali się do dyspozycji Donalda Tuska, to pytam, do czyjej dyspozycji oddał się Marek Suski, wybitny intelektualista PiSu,
który... przyjdzie tutaj Marek Suski albo Jarosław Kaczyński, to być może zapytamy.
Ja też chcę wiedzieć, do czyjej dyspozycji oddał się Dworczyk, do czyjej dyspozycji oddał się Gliński. Na razie nie słyszę,
ale
żeby się oddali.
Kolegach, ale jeśli pan pozwoli.
Jeśli mamy o moich kolegach, to proszę bardzo.
No więc właśnie, co z Borysem Budką i co z Tomaszem Siemieniakiem? Dodajmy wiceprzewodniczącymi Platformy Obywatelskiej. Poważna sprawa.
Oddali się do dyspozycji Donalda Tuska. A teraz chciałem ja
kiedy
zapytać,
nie byli do niego dyspozycji?
Oddanie się do dyspozycji, to znaczy, że Donald Tusk i ciała statutowe partii podejmą decyzję w tej sprawie.
To kiedy podejmą decyzję w tej sprawie?
A ja chciałbym wiedzieć, kiedy do dyspozycji prokuratury odda się pan minister Szumowski, który też na tej imprezie był. I chciałbym wiedzieć, kiedy minister Szumowski odda się do dyspozycji prokuratury, żeby można było w sposób wyraźny, jasny i precyzyjny określić, dlaczego kupował respiratory, których nie ma, fabryka maseczek za 250 milionów.
O prokuraturze, o ministrze Szumowskim porozmawiamy wtedy, jak będziemy mieli gości z tamtej strony sceny politycznej.
Panie
gdy
doktorze.
Mamy tutaj byłego wiceprzewodniczącego Platformy, to możemy porozmawiać o tym, co się w Platformie dzieje. Kiedy będą decyzje w sprawie tych panów? Chyba, że pan już wie, że te decyzje zapadły.
Panie rektorze, na razie mamy stan taki, że po tym całym wydarzeniu, które jest szeroko omawiane w polskich mediach i stało się jednym z ważniejszych wydarzeń polityczno-towarzyskich, to na razie mamy sytuację taką, że jedynym środowiskiem politycznym, które tą sprawą się jakkolwiek zajęło, jest Platforma Obywatelska. I w pewnym standardzie...
To jak się zajęło konkretnie? Bo pan mówi, że się zajęło.
Właśnie odpowiadam. Zajęło się w taki sposób, że dyskusja, która się roztoczyła wokół tej całej imprezy, spowodowała to, że czołowi politycy Platformy Obywatelskiej, mimo że pewnie jakieś straszliwe rzeczy się nie wydarzyły, oddali się do dyspozycji przewodniczącego. Czyli pokazali pewien standard zachowania politycznego. Takiego wewnątrzpartyjnego. Skoro są wątpliwości, oddajemy się do dyspozycji władz partii. Te władze partii mogą zrobić to, co będą uważały za stosowne.
Pytanie, co to znaczy, kiedy wiceprzewodniczący partii nie jest do dyspozycji pełniącego obowiązki przewodniczącego?
To jest dość symboliczne zachowanie. Dlatego zacząłem trochę przewrotnie z panem rozmowę, bo zapytałem pana, kiedy Suski odda się do czyjejkolwiek dyspozycji.
A co pan by zrobił?
Na czyim miejscu?
Na miejscu przewodniczącego, czy pełniącego obowiązki przewodniczącego.
Na szczęście mamy Donalda Tuska i ja nie muszę się bawić, co by było, gdybym ja był Donaldem Tuskiem, ale się nie zanosi.
Ale chciał pan być kiedyś Donaldem Tuskiem, czyli chciał pan być przewodniczącym Platformy. I co by pan zrobił w tej sytuacji?
Chciałbym być całe życie Donaldem Tuskiem,
ale co by pan
się
zrobił w tej
udało.
Sytuacji, panie pośle?
Co bym zrobił?
Tak. Z Borysem Budką i z Tomaszem Siemoniakiem.
To przyjdzie czas. Demokratyczna partia ma to do siebie, że ma swoje ciała statutowe, mamy zarząd, mamy radę krajową, te ciała
jest
się spotykają.
Jest sąd koleżeński.
Jest sąd koleżeński. Ciała się spotykają, one podejmują realne decyzje. Mhm. Przez całe lata. Jestem chwilowo, w ostatnim czasie nie,
czyli
ale byłem
pan,
przez całe lata w zarządzie krajowym.
Zrobił, czy nie wie pan dzisiaj? Wie pan, co by pan zrobił dzisiaj, czy nie?
Wiem, ale nie powiem.
Jesteśmy podczas rozmowy radiowej, przypominam. Panie pośle, co z Turowem? Zamykać?
Przede wszystkim rozmawiać. Wie pan, jak ja słyszę premiera wielkiego państwa, który mówi, że w związku z tym, że Komisja Europejska podjęła decyzję i będziemy płacili kary, on w związku z tym reaguje w taki sposób, przestaje rozmawiać z premierem, nie jedzie na szczyt na Węgry, gdzie to spotkanie może się odbyć, gdzie jest jakakolwiek szansa nawiązania dialogu. Znaczy, to są goście, którzy po prostu wychodzą, trzaskają drzwiami, mówią, to nie nasza sprawa.
No dobrze, ale zamknąć czy nie?
No ale nie możemy tej elektrowni zamknąć, trzeba się po prostu porozumieć z Czechami, z Komisją Europejską. Przecież Czechy nie oczekiwały od Polski zamknięcia, tylko przeprowadzenia inwestycji, która spowoduje to, że u nich szkody w związku z tą elektrownią będą mniejsze. większe. I jeśli policzymy teraz te kary, które my płacimy i tą inwestycję, którą mieliśmy zrobić sięgającą bodajże 50-60 milionów, to za chwilę dojdziemy, że te kary przekroczą wysokość inwestycji,
którą zabudowano. Tak, ale kary jeszcze nie są zapłacone, wie pan o tym.
No, pan, nie są zapłacone, ale one będą zapłacone. Bo nawet znaczy, Mateusz Morawiecki może trzaskać drzwiami ile chce. Zasady w Unii Europejskiej są takie.
Był że jeśli kary są Bogatyni?
Jeśli kary są nałożone, tylko skończę ten wątek merytoryczny, to nawet jeśli rząd będzie uchylał się od płacenia tych kar, to tutaj już zasady są jasne. One zostaną odjęte od środków należnych Polsce w ramach finansów Unii
Europejskiej. Pytam o tą Bogatynię, bo oczywiście ona leży bardzo daleko od Szczecina, więc ja nie podejrzewam o to, że pan tam się wybiera. Natomiast ludzie w Bogatyni mówią wprost, że to nie chodzi wcale o to, jakie szkody ekologiczne może spowodować elektrownia Turów, tylko chodzi o rynek pracy.
No, wszystko odgrywa rolę. Rynek pracy, elektrownia, to, co się dzieje z Czechami, to są relacje międzynarodowe. Znaczy, chodzi o to, że jak się jest w rządzie, jak się z premierem, to trzeba być poważnym gościem. A Mateusz Morawiecki wychodzi, trzaska drzwiami i mówi, że nie będzie rozmawiał z premierem Czech. Wie pan, to jest kompromitujące. Ja dzisiaj pracuję w Parlamencie Europejskim na co dzień i tam właśnie na co dzień prowadzimy debaty z ministrami, premierami, prezydentami. Wie pan, to są zachowania,
które normalna Europa nie widzi. Nie ma decyzji na razie.
No ale żeby była decyzja, to trzeba ze sobą porozmawiać. No to jest mniej więcej tak. Gdybyśmy przyjęli takie założenie, że i pan, i ja jesteśmy w szkole, w klasie. Ja się z panem pokłóciłem i trzeba dojść do zgody. To dojdziemy do zgody, jak trzaskam drzwiami klasy i wyjdę do innej klasy? Nie.
Ja z panem próbuję rozmawiać o tym, jakie pan decyzje podejmie w sprawie Siemoniaka i Budki, a pan mi nie mówi, tak samo jak premier rzuca, zamyka drzwi.
Nie nazywam się Donald Tusk, tylko wspieram Donalda Tuska.
Panie pośle, co z medykami? Był pan już w Białymiasteczku?
Nie, nie byłem w Białymiasteczku z bardzo prostego powodu. Bardzo mnie ciągnie, żeby tam pójść, ale nie chcę, żeby ci ludzie, którzy tam protestują, i to jest sprawa bardzo poważna, nie odnieśli wrażenia, że ktoś ze strony opozycji próbuje upartyjnić ten protest. Bo tu nie chodzi o upartyjnienie protestu. Oni są ciężko doświadczeni. To są ludzie, którzy tam w tym miasteczku koczują. Co jest w ogóle skandalem. Czwarta fala pandemii. Jesteśmy jedynym państwem w Europie, gdzie w toku pandemii lekarze siedzą w namiotach zamiast w szpitalach.
A pamięta pan, protest lekarzy to kolejna eskalacja ich żądań zmierzająca do całkowitego zniesienia ich odpowiedzialności.
A pamięta pan, że 31 grudnia, to był chyba rok 2014 i 1 stycznia 2015 roku, kiedy wybuchł protest, o którym pan mówi, pan cytuje moje słowa.
Oczywiście, z 2015
roku. Słowa. To wie pan, co zrobiłem jako minister? Nie rozglądałem się histerycznie w panice wokół siebie. Nie dotrudniałem kolejnego wiceministra, który miał mnie zastąpić w negocjacjach, jak teraz się dzieje, tylko zaprosiłem protestujących ludzi do resortu i powiedziałem, panie i panowie, mamy odmienny pogląd w tej sprawie, przychodnie są zamknięte. Priorytetem jest to, żeby przychodnie się otworzyły.
Udało się rozwiązać, ten protest?
6 dni i nocy, tak, dyskutowaliśmy i doszliśmy do kompromisu nad ranem w szóstej dobie debaty i przychodnie zostały otwarte. Dlatego, że moim priorytetem wtedy było to, żeby ludzie mieli dostęp do lekarza mimo różnicy zdań między protestującym a ministrem. Ten minister, jedyną właśnie refleksję, jaką ma w związku z tym, że lekarze i ratownicy siedzą w namiotach pod KPRM-em, jest dotrudnić ministra, żeby go nie pytali w mediach.
Panie pośle, jeśli pan pozwoli, na chwilkę przerwiemy naszą rozmowę. Bartosz Arłukowicz jest naszym gościem. Zapraszamy na dalszy ciąg rozmowy do RMF24, a także na interia.pl i rmf24.pl, a także do naszych kanałów społecznościowych, w mediach społecznościowych. Panie pośle, zamykać szpitale?
Nie. Przeorganizować i cały czas dostosować te szpitale do potrzeb, które w danym regionie występują. Jeżeli ja to zacząłem robić i
ale
to zostało przerwane.
Co to znaczy przeorganizować?
To znaczy, że tak. Mamy w Polsce określoną bazę szpitali, które są powiatowe, wojewódzkie, kliniczne, uniwersyteckie, MONU, MSW itd. itd., itd. I one dzisiaj funkcjonują wobec siebie wzajemnie, trochę niezależnie.
Czy mi się wydaje, czy pan mówi trochę jak marszałek Grodzki?
Znaczy,
jeśli chodzi o szpitale, tak?
Nie bardzo rozumiem.
No nie pamięta pan tej wypowiedzi marszałka Grodzkiego podczas kampusu?
Ale ja próbuję wytłumaczyć, co z tym zrobić, bo pan mnie na razie zapytał, czy likwidować szpitale. Odpowiadam panu, nie. Szpitale cały czas trzeba dostosowywać do potrzeb społecznych w regionie, w których te potrzeby się zmieniają. Społeczeństwo się starzeje, różne choroby występują częściej, inne występują rzadziej. To musi być ciągły proces dostosowywania tej bazy szpitalnej.
Zastanawiam się, co pan ma na myśli, mówiąc dostosowywanie. Czy to oznacza likwidację niektórych szpitali?
To więc odpowiadam, bo widzę, że pan mnie tutaj ciągnie
tak,
do takiej...
Tak, dlatego, że mam taką wypowiedź pańską, jeśli pan pozwoli. Przychodzi do mnie
nie
Sowa
się,
i mówi, miliard dla szpitala.
Niech pan mnie w to nie wciąga, ja nie będę rozmawiał o Sowie.
Ale nie
ja
powiedział pan tak
ja
o
będę
tym?
Panie rektorze, chce pan rozmawiać o nielegalnych podsłuchach, musi pan zaprosić sobie tych, którzy podsłuchiwali.
Nie, to nie chodzi o rozmawianie
ja
o nielegalnych podsłuchach.
O faktach.
Chodzi o to, jaką pan ma opinię na temat zamykania lub otwierania szpitali.
Fakty są takie, że W latach 2007-2015 liczba szpitali w Polsce wzrosła o 208. W latach 2015-2020 liczba szpitali spadła o 68. Liczba łóżek od roku 2015 w Polsce spadła o ponad 20 tysięcy. Wie pan, ile zlikwidowano karetek? To sekunda jeszcze. W ciągu ostatnich 6 lat zlikwidowano 199 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego. Pytam, dlaczego i jakim prawem? A wie pan, ile zlikwidowano aptek?
Ja zapytam inaczej, panie pośle. A może jest tak, że tych szpitali rzeczywiście jest za dużo, tylko każdy z polityków boi się tego powiedzieć?
Ja się niczego nie boję. Byłem 4 lata ministrem zdrowia i boję się tylko mamy. Odpowiadam panu, co z tym zrobić. Jeżeli mamy dzisiaj sytuację taką, że mamy w regionie określoną liczbę szpitali, to ten region powinien decydować o tym, jak jego mapa zapotrzebowania wygląda i dostosować to. Jeżeli mamy region, w którym mamy przewagę ludzi w wieku podeszłym, który wymaga zwiększonej liczby łóżek, na przykład geriatrycznych, bądź opieki długoterminowej, bądź zwykłej interny, której wszędzie brakuje, to trzeba rozwijać łóżka internistyczne geriatryczne. Jeżeli jesteśmy w regionie, w którym dzieci w sposób szczególny chorują na choroby alergiczne, związane na przykład z zanieczyszczeniem powietrza, to wiadomo, że tam musi być większa liczba łóżek alergicznych, pediatrycznych i tych specjalności.
Pan wie doskonale o tym, że nie ma kto pracować w tych szpitalach.
Bo to jest problem. Oczywiście, że nie ma kto pracować, ale jeżeli lekarze słyszą, niech jadą, a usłyszeli. Jeżeli lekarze rezydenci, którzy protestowali i zostali po prostu opuszczeni, rząd się nimi nie interesował, odpowiedzi usłyszeli, niech jadą. Zostali zostawieni sami sobie, tak ci, którzy dzisiaj protestują, już nie dadzą się nabrać. Bo oni widzieli, co robiono z matkami dzieci z niepełnosprawnościami. Oni widzieli Kuchcińskiego, który się odgradzał zasłoną od protestujących. Straż Marszałkowską, która ich spychała. Ja to też widziałem. I wie pan co? My też mieliśmy protest, kiedy byliśmy w rządzie. Protest matek dzieci z niepełnosprawnościami. Wie pan, na czym polega różnica? Tu marszałek Kuchciński zasłaniał się, spychano ich do rogu i odwracali się z aroganckim wzrokiem od tych ludzi, a Donald Tusk na drugi dzień protestu razem z Kosiniakiem Kamyszem na taborecie grzecznie z protestującymi rozmawiał. I tego dzisiaj oczekuje od premiera Morawieckiego. Ma wyjść z KPRM-u, przestać zajmować się swoimi mailami z Dworczykiem, ma grzecznie zapukać do Białego Miasteczka i poprosić o rozmowę.
Szczepić dzieci czy nie?
Trwają badania.
Szczepić je czy nie? Bo ja wiem, że będą...
Czy w ogóle, czy na COVID?
Na COVID oczywiście.
Nie, oczywiście jestem wielkim zwolennikiem tego szczepienia, ale muszą być wszystkie badania dokończone, wszystko musi być legalne. Dzisiaj mamy 12+, my szczepieni, więc szczepimy te dzieci 12+ i czym prędzej...
A widzi pan, jaka jest tragedia ze szczepieniem dzieci 12+?
Widzę w ogóle, jaka jest tragedia w Polsce ze szczepieniem. Wie pan, przychodząc do pana, sprawdziłem poziomy wyszczepień. No w Polsce niewiele, ponad 50%.
Jak przekonać tych ludzi, którzy nie chcą się szczepić?
No wie pan, jeżeli słyszą prezydenta...
No nie, ale...
No ale no wie pan, no pyta, jak pan tak przekonać, że prezydent nie ma prawa zachować się tak, jak się zachowuje. I mieć jakieś wątpliwości publiczne, czy w ogóle się szczepić, potem jakąś z wielką łaskawością powiedzieć, no dobra, to może się szczepcie. Prezydent powinien stać na czele marszu, czele edukacji. Szczepcie się.
To nie jest tylko problem przekazu od prezydenta. Mam wrażenie, że też dużo jest osób nieprzekonanych.
Ale proszę nie usprawiedliwiać prezydenta. Panie redaktorze, pyta pan, jak przekonać ludzi? Ja panu odpowiem. Ja w każdy weekend jeżdżę do niewielkich miasteczek. Taką mam teraz strategię, że odwiedzam w swoim regionie niewielkie miasteczka. Właściwie wioski.
I mówi pan im, szczepcie się.
I zajeżdżam do Słajsina. Tam się odbywa impreza typu dożynki. Mhm. Przychodzę, witam się, te wszystkie obrzędy skończę, dożynkowe robię. I pierwsze pytanie, jakie zadaję przez mikrofon. Oni, ludzie myślą, że ja będę przemawiał, będę politykę uprawiał, na Kaczyńskiego może będę coś gadał. Nie. Biorę mikrofon i pytam, kto z państwa się zaszczepił? Podnoszą ręce.
Ilu podnosi te ręce?
Koło połowy. Kto z państwa się nie zaszczepił? I też podnoszą ręce. I wie pan, co ja robię? Schodzę ze sceny i nie robię żadnej polityki. Nie gadam o Szumowskim czy Niedzielskim, tylko mówię do nich,
ale
stańcie
wokół mnie.
Ale
szczepienia to jest polityka, panie pośle.
Stańcie wokół mnie i ich przekonuję, że jest to bezpieczne, bo ludzie mają prawo się bać. Ludzie mają prawo nie mieć do końca wiedzy, ale rolą odpowiedzialnego polityka jest przekonywać ludzi w Słajsinie, żeby się nie bali zaszczepić.
W Niemczech od dzisiaj jest tak, że ludzie na kwarantannie nie wypłaca im się pensji. We Włoszech wprowadzono takie przepisy, że praktycznie nic pan nie może zrobić bez paszportu covidowego. Uważa pan, że takie przepisy powinny być wprowadzone w Polsce?
Ja jestem zwolennikiem po pierwsze szczepień, po drugie jako lekarz. Teraz chciałbym, żeby to wybrzmiało jako wypowiedź lekarza, nie polityka. Jestem zwolennikiem obowiązkowych szczepień, wielkim przeciwnikiem tych, którzy chcą odstąpienia, tak jak Patryk Jaki na przykład, chce odstąpienia od obowiązkowych szczepień. Ja uważam, że każda metoda, która służy zwiększeniu poziomu szczepienia, jest dobra. Ja
Czyli teraz... przymus też.
Przymus nie jest najlepszą metodą. W ogóle przymus do niczego.
Powiedział pan każda metoda.
Dobra, to się cofnę. Jeśli pan pozwoli. przymus nie jest najlepszą metodą do czegokolwiek. Wie pan, jak teraz oglądam Radę Sejmu i próbują przez ostatnie lata próbują przymusić ludzi do różnych rzeczy. Ludzie nie lubią być przymuszani. Ludzie muszą wierzyć głęboko w to, że to jest bezpieczne.
Ale przekonywanie, jak pan widzi, nie daje wielkich rezultatów, szczególnie jeśli chodzi o szczepienia dzieci.
Ale jeżeli premier Gliński finansuje organizacje pozarządowe i wiemy to, że miliony złotych poszły i te organizacje prawicowe, jakieś radykalne, które Gliński finansuje, publikują teksty wprost antyszczepionkowe, to znaczy, że Gliński jest odpowiedzialny wprost za to, że za pieniądze rządu prowadzona jest polityka antyszczepionkowa.
Dzisiaj dostaliśmy taką informację, że są przygotowywane już na końcu są swej drogi szczepionki dla dzieci. 5+. Uważa pan, że takie małe dzieci też powinny
czytam
być szczepione?
Czytam te badania.
Pan jest pediatrą.
Pan nie chce się wypowiadać. Oczywiście jestem pediatrą i całe zawodowe życie zajmowałem się między innymi szczepieniem dzieci. Nie chcę wyprzedzać decyzji merytorycznych instytucji, które się muszą wypowiedzieć. Jestem nauczony porządku w polityce. Musi się wypowiedzieć odpowiednia instytucja, agencja i wtedy mogę się do tego odnosić, czy z tym zaczynę. Więc jeśli będzie pozytywna rekomendacja do
pan
szczepienia kilkuletnich dzieci, pierwszy przyjdę do pana do studia i powiem: szczepmy swoje dzieci.
Ale trzeba pamiętać, że dzieci, to wielu lekarzy to powtarza, to niemali dorośli.
No pewnie, że niemali dorośli. Nie dlatego pediatra jest w ogóle inną dziedziną medycyny niż wszystkie inne. W ogóle bardzo trudną, bardzo wdzięczną, ale bardzo trudną. To jest zupełnie odmienna gałąź medycyny. Pacjent mały jest zupełnie innym pacjentem. Trzeba dużo więcej cierpliwości do dziecka. Ale dziecko...
A gdzie trzeba więcej cierpliwości? W polityce czy w pediatrii?
Gdzie? No w Sejmie. No w pediatrii ja sobie radzę świetnie. W Sejmie ledwo czasem wytrzymuję, jak słyszę tych gości wokół mnie. A zupełnie inaczej z kolei w Parlamencie Europejskim.
Czyli tęskni pan, rozumiem, za Sejmem?
Dobra, będę uczciwy. Trochę tęsknię. Mam trochę takiego, wie pan, politycznej energii, która powoduje to, że tęsknię.